Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zaprezentowane dziś orędzie na Dzień Migrantów i Uchodźców papież poświęcił najmłodszym z nich.
Irlandzki Kościół szuka sposobów otrząśnięcia się z kryzysu i odzyskania zaufania społecznego.
Hiszpański episkopat ponownie skrytykował rządową politykę proaborcyjną.
27 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Młodzież na emigracji żyjąca w obcym kraju bez konkretnych punktów odniesienia doznaje wielu trudności. Statystyki wykazują, że wzrasta także liczba małoletnich uchodźców, którzy nie mając swojej ojczyźnie należytej ochrony, ubiegają się o azyl. Przypomina o tym papież w orędziu na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który Stolica Apostolska i Kościół w licznych krajach obchodzić będą 17 stycznia przyszłego roku. Jego tematem są małoletni migranci i uchodźcy.
Przysługujące małoletnim na równi z dorosłymi prawa człowieka, o których wyraźnie mówi odnośna konwencja, w rzeczywistości nie zawsze są przestrzegane, zwraca uwagę Benedykt XVI. Choć opinia publiczna coraz lepiej uświadamia sobie konieczność bezzwłocznych, skutecznych działań w obronie dzieci, wiele z nich jest opuszczonych i narażonych na wykorzystywanie. Tymczasem małoletni potrzebują środowiska społecznego, które umożliwia i wspiera ich rozwój fizyczny, kulturalny, duchowy i moralny. Szczególna jest sytuacja dorastającej młodzieży, która należy do dwóch kultur, co oznacza korzyści, ale i problemy wynikające z podwójnej przynależności. Może to być sposobnością, by doświadczyć bogactwa spotkania różnorodnych tradycji kulturowych. Młodym trzeba zapewnić integrację społeczną, dostęp do oświaty, a potem do rynku pracy. W przesłaniu papież wyraża też wdzięczność parafiom i stowarzyszeniom katolickim, niosącym pomoc małoletnim migrantom i uchodźcom.
W orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zaprezentowali w Watykańskim Biurze Prasowym przełożeni Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Jej przewodniczący arcybiskup Antonio Maria Velio przytoczył też opublikowane niedawno przez UNICEF statystyki dotyczące dzieci z rodzin migrantów w Australii, USA i 6 bogatych krajach europejskich. Okazuje się, że dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców przybyło z zagranicy, stanowią tam grupy bardzo znaczne w porównaniu z liczbą ich rówieśników miejscowego pochodzenia. Na przykład w Szwajcarii stanowią one prawie 40% ogółu dzieci, a w Niemczech ponad 1/4.
Głęboki żal i wstyd z powodów przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych z archidiecezji dublińskiej wyraził kardynał Sean Brady. Jestem wstrząśnięty i zawstydzony opisanym w raporcie wykorzystywaniem dzieci, powiedział prymas Irlandii. Pragnę przeprosić ofiary, ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców Irlandii, że nadużycia były ukrywane, a reputację kościoła postawiono wyżej niż bezpieczeństwo i dobro dzieci. Nikt nie stoi w tym kraju ponad prawem. Arcybiskup Armagh dodał, że obowiązkiem każdego katolika jest przestrzeganie prawa i współpraca z policją, w tym informowanie o każdym przestępstwie.
Natomiast arcybiskup Dublina, Dermot Martin, wyraził nadzieję, że publikacja raportu zakończy etap rozliczeń z bolesną przeszłością irlandzkiego kościoła i możliwy będzie krok naprzód w pracy duszpasterskiej. Wymaga to jednak wdrożenia procedur, dzięki którym rodzice jeszcze raz zaufają Kościołowi, powierzając mu opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Arcybiskup Martin dodał także, że żaden raport nie może oddać cierpień i bólu dzieci, a ci, którzy się tego dopuścili, są przestępcami tak wobec prawa cywilnego, jak i kanonicznego.
Wyzwaniem dla Kościoła jest teraz odnowienie dialogu z młodymi ludźmi i byłoby wielką tragedią, gdyby księża czuli się w tym skrępowani. Oczywiście jest to bardzo trudne, jeśli każdego dnia słyszy się wciąż wiadomości o nadużyciach duchownych względem nieletnich. To pewna agresja względem pracy wykonywanej przez księży. Jest to na pewno bardzo bolesne. Duchowni muszą zaakceptować fakt, że tak się stało i nie może być mowy o jakimkolwiek zaprzeczaniu. Ważne, by pokazać wszystkim, że chcemy pójść naprzód i że razem trudzimy się dla Kościoła, w którym dzieci są bezpieczne i dostatecznie chronione. Te same środki prewencyjne względem dzieci są zarazem dobrą ochroną dla duchownego.
Katolicy powinni dawać muzułmanom wyraźne świadectwo wiary, dlatego muszą się odznaczać głębokim życiem duchowym, powiedział w Dżakarcie kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego przebywa z tygodniową wizytą w Indonezji, która jest krajem o największej liczbie muzułmanów na świecie. Wczoraj złożył wizytę w położonym nieopodal katolickiej katedry Meczecie Niepodległości. Jest to największa muzułmańska świątynia w południowej Azji. Może pomieścić ponad 100 tysięcy wiernych. Wcześniej kardynał Thorin był w katolickiej katedrze, gdzie zachęcił wiernych, a w szczególności kapłanów, by uczyli się od muzułmanów pilności w modlitwie.
Moja podróż rozpoczęła się od wizyty w katedrze katolickiej, co już samo w sobie było symboliczne, ponieważ naprzeciwko, dosłownie po drugiej stronie ulicy, znajduje się meczet. Pokazuje to, że zgodne współistnienie obu religii jest tu naprawdę niezbędne. Spotkałem się już również z muzułmanami, trzeba jednak zaznaczyć, że byli to przedstawiciele islamu umiarkowanego. Moi rozmówcy potwierdzili potrzebę dialogu, oświadczyli też, że są przeciwni przekształceniu Indonezji w państwo islamskie. Nowością w naszych rozmowach była wola włączenia do dialogu również muzułmańskich fundamentalistów. Na to wskazywali moi rozmówcy. Na podstawie tych pierwszych doświadczeń przekonuję się, że Indonezja może być dobrym przykładem dialogu międzyreligijnego. Nie zamierzamy jednak ukrywać, że istnieją też realne trudności. Chodzi tu w szczególności o kłopoty ze wznoszeniem chrześcijańskich świątyń czy o to, czego o innych religiach naucza się w szkole. Życzylibyśmy sobie, aby było to bardziej obiektywne.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rządowa ustawa o aborcji, kryzys ekonomiczny, a także inicjatywy roku kapłańskiego to główne tematy obrad sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Biskupi przypomnieli, że forsowana w zdominowanym przez socjalistów parlamencie ustawa aborcyjna jest nie do pogodzenia z katolicką wiarą.
Biskupi przypominają katolicką naukę o aborcji oraz deklarację z czerwca bieżącego roku godzenie w życie nienarodzonych zamienione w prawo wobec rządowego projektu ustawy o aborcji. Jednocześnie podkreślają, że katolicy, którzy poprą ustawę o aborcji, postawią samych siebie publicznie w obiektywnej sytuacji grzechu i nie zostaną dopuszczeni do Komunii Świętej, jak długo będzie trwała ta sytuacja. Jako katolicy opowiadamy się za tak wobec życia niewinnych i bezbronnych istot ludzkich, które mają prawo narodzić się. Za tak wobec odpowiedniego wychowania afektywno-seksualnego, które uzdolni do prawdziwej miłości. Za tak wobec kobiety w ciąży, która powinna być skutecznie wsparta w swoim prawie do macierzyństwa. Oraz za tak wobec sprawiedliwych praw, które wesprą dobro wspólne i nie będą myliły niesprawiedliwości z prawem, czytamy w komunikacie. Biskupi zachęcają też do modlitwy i wysiłku w obronie życia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Australijscy biskupi postanowili przypomnieć swym wiernym naturalne metody planowania rodziny. W tym celu ponownie wydali przeredagowany i uzupełniony list pasterski sprzed 14 lat poświęcony tej tematyce. Inicjatywa ta nawiązuje do obchodzonego w ubiegłym roku 40-lecia encykliki Humanae Vitae. We wstępie do nowego wydania listu biskupi zauważają, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat naturalne metody planowania rodziny zostały jeszcze bardziej udoskonalone, dzięki czemu łatwiej można z nich korzystać i są bardziej niezawodne. Dysponujemy też większą wiedzą opartą na doświadczeniu wielu par małżeńskich, czytamy w liście. Episkopat z zadowoleniem zauważa, że w ostatnich latach powstało również wiele organizacji, które uczą tej naturalnej i ekologicznej formy pożycia małżeńskiego. List kończy się apelem do wszystkich wiernych, aby szerzyli w swym otoczeniu postawę otwarcia na życie.
Niemiecka Rada Etyki radzi zlikwidować tak zwane okna życia, w których matki mogą anonimowo zostawiać swoje nowo narodzone dzieci. Według najwyższego narodowego gremium etycznego okna życia stanowią problem prawny, a zarazem są nieetyczne. Przeciwni temu stanowisku są ewangeliccy i katoliccy członkowie rady.
Okna życia funkcjonują w Niemczech już od 10 lat. W tym czasie uratowanych zostało około 500 noworodków. Mimo tego Rada Etyki uważa, że tego typu praktyka się nie sprawdziła, ponieważ liczba porzuconych dzieci nie zmalała, a według niektórych obliczeń nawet wzrosła. Dlatego też w oficjalnym stanowisku Rada Etyki proponuje ustawodawcy likwidację okien życia, a także zakaz tzw. anonimowych porodów. Możliwość taką daje blisko 130 klinik. Spora część z nich to kliniki zarządzane przez Kościół Ewangelicki i katolickie diecezje. Według Rady Etyki tego typu kliniki oraz okna życia są nie tylko nieetyczne, ale też naruszają prawo do znajomości swego pochodzenia. Stanowisko te popiera Służba Społeczna Kobiet Katolickich, organizacja należąca do niemieckiego Caritasu. Jej zdaniem okna życia nie są zadowalającym rozwiązaniem problemu. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Pod intensywną presją międzynarodową władze Sri Lanki przyspieszyły przesiedlenia z obozów dla uchodźców na północy wyspy. Tysiące Tamilów przewieziono autobusami na stadion w miejscowości Jaffa, gdzie odbywa się ich rejestracja i zaopatrzenie w pomoc rządową. Każda rodzina otrzymuje niewielkie sumy pieniężne na powrót do domów. Pomagająca przesiedleńcom Caritas alarmuje, że rządowa wysokość pomocy jest obraźliwa dla osób, które w wyniku wojny straciły wszystko. Kościelna organizacja charytatywna zaopatruje mężczyzn w nowe sieci rybackie, a kobietom rozdawane są maszyny do szycia. Dla dzieci przygotowano programy, by szybko nadrobiły zaległości szkolne. Caritas przygotowała też projekty pomocowe dla bezdomnych, ponieważ wielu z uchodźców jeszcze nie wie, że stracili cały dotychczasowy dobytek.
Wojsko ostrzega przed zaminowaniem wiosek przez tamilskich tygrysów, którzy nie chcą przekazać armii rządowej map z rozmieszczeniem śmiercionośnych pułapek. Rząd Sri Lanki zapewnia, że 1 grudnia wszyscy uchodźcy otrzymają prawo do swobodnego poruszania się. Szacunki władz mówią, że operacja przesiedleń jest dokładnie na półmetku. Na wolność czeka jeszcze ponad 140 tysięcy Tamilów w obozach dla uchodźców.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Rozpoczęła się peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kuskówny po diecezji bielsko-żywieckiej. Pierwszymi parafiami na Podbeskidziu, których wierni przyjmą relikwie patronki młodzieży i ruchu czystych serc, są wspólnoty z Dankowic i Starej Wsi. Ksiądz Wojciech Pal, wikariusz dankowickiej parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, ma nadzieję, że Karolina poprzez swą obecność przyczyni się do jakościowego i ilościowego wzrostu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Podbeskidziu.
Główny zamysł jest taki, żeby ożywić nie tylko przeżywanie własnej młodości przez młodzież, która przynależy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, nie tylko ożywić swój kontakt z Bogiem i spojrzenie na wiarę w perspektywie tego, co ma do przekazania Karolina, ale także umożliwić ludziom poznanie jej, bo no nie ukrywajmy, ale jest ona dosyć mało znaną polską błogosławioną.
Relikwie błogosławionej Karoliny peregrynować będą głównie po tych parafiach diecezji bielsko-żywieckiej, w których działają ruchy i stowarzyszenia młodzieży. Ponad 200 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej spotkało się w Poznaniu na pierwszym ogólnopolskim sympozjum. Podczas spotkania odbywały się wykłady i dyskusje o historii, a także o przyszłości posługi nadzwyczajnego szafarza w Kościele. Jak zapowiedział biskup Stefan Cichy, przewodniczący Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, już wkrótce posługa świeckich w Kościele zostanie jeszcze poszerzona.
Jest już decyzja episkopatu w tej sprawie, że mogą być także stali akolici, którzy na stałe stanowisko też przejmują pewne zadania w parafii wtedy związane z całym kształtem życia wspólnoty parafialnej.
W Polsce około 4000 mężczyzn i 100 kobiet pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.